Dzień dobry, kochani. Mam nadzieję, że u was lato w pełni i że spędzacie je w miejscu, w którym jest na przykład klimatyzacja, ale jest ciepło, a nie tak gdzieś, gdzie jest zimno i deszczowo jak na Islandii, tylko w jakichś miejscach nadających się do życia latem, gdzie można odpoczywać na słońcu, wstawać o której się chce, oddychać czystym powietrzem. Najlepiej, żeby jeszcze nie trzeba było sprzątać i gotować. I dziś odcinek właśnie o tym, co się dzieje, jak my nie musimy gotować, czyli o najpiękniejszej, ale też najtrudniejszej pracy, jaką niektórzy sobie wybierają. O gotowaniu dla innych za pieniądze. I to są dla mnie właśnie wakacje chyba, kiedy nie muszę się zastanawiać, co zjem na obiad i kto po tym posprząta i skąd się przede wszystkim ze składników z lodówki weźmie przede mną posiłek i dlaczego to ja muszę z tych składników stworzyć coś jadalnego, a później jeszcze doprowadzić kuchnię do stanu wyjściowego i posprzątać. Więc dziś będzie o pracy w gastro. To będzie mój hołd dla pracowników gastronomii, dla każdego z osobna. Będę się wam kłaniać nisko, będę wymieniać wasze zalety, głośno nawoływać do bicia braw. Bo dlaczego tylko wirtuozi klawiszy albo aktorzy czy sportowcy mają dostawać brawa? Dlaczego już nie bijemy brawa pilotom samolotów? Ostatnio, słuchajcie, leciałam. Skąd ja leciałam? Z Zurychu do Islandii, do Reykjaviku i wyobraźcie sobie, że ludzie bili brawo po wylądowaniu i tak mi się miło zrobiło, tak sobie pomyślałam, to tęsknię za tym. Dlaczego po skończonym posiłku w restauracji nie prosimy od razu obsługi kelnerskiej, żeby poszła do kuchni i ucałowała w naszym imieniu spocone, poparzone i pozacinane dłonie szefów i szefowych kuchni oraz ich wszystkich pomocników i wszystkich tych ogniw, bez których restauracje by nie działały. Więc dziś będzie odcinek dla was, a także odcinek będzie również z dedykacją urlopową dla pracowników kuchni, bo kochani, w Disney Plus pojawił się właśnie ostatni, piąty sezon serialu The Bear i mam wśród swoich znajomych ultrafanów tego serialu, którzy się bardzo wkręcili i którzy już w dniu premiery siedzieli cały dzień przed kompem i oglądali i widziałam na Instagramie, że im się podoba, ale może część z was jeszcze nie wie, że warto. A jest okazja, żeby obejrzeć serial od początku do końca. Także we współpracy z Disney Plus zapraszam was na dzisiejszy odcinek i zachęcam do zarzucenia sobie serialu The Bear, zwłaszcza jeśli interesujecie się jedzeniem. Chociaż nie tylko tak zwani, wiecie, foodies będą zaspokojeni, bo serial w tym sezonie wraca do swoich korzeni i się nie skupia na kuchni bardziej niż na relacjach międzyludzkich, bo to jest sercem i dynamiką restauracji. Zespół. Kuchnia to jest tylko tło dla historii. O budowaniu rodziny z wyboru, o pracy nad sobą, no, po trudnym doświadczeniu, nie będę wam spoilować, o odpowiedzialności za bliskich, o poświęceniu, ale też o tym, co z nami na przykład robi perfekcjonizm. To jest też historia o cieniach pracy w gastronomii, o przepracowaniu, o presji, o tempie, ale najważniejsze są właśnie zmagania tych postaci, tych bohaterów. Wiem, że jest sporo seriali na przykład o życiu pracowników służby zdrowia. To jest chyba w ogóle jakiś osobny gatunek, nie? I w nich też mamy te napięcia, wyzwania branży i ukazane, złożone różne psychologicznie postaci w konkretnych uniformach i wymagającym stylu pracy. I tu mamy podobnie, tylko że zamiast nam soru i operacji stopy cukrzycowej i migotania przedsionków na sorze, to mamy wydawkę, mamy konkurencję, hajs, no i właśnie jedzenie. I to, że bohaterowie, te postaci są złożone, to jest mało powiedziane. Co wam mogę powiedzieć? W niektórych kręgach to już jest serial kultowy. On miał ogromny wpływ nawet na to, że ludzie się zainteresowali zapleczami ulubionych knajp i że coraz więcej restauracji zaczęło pokazywać na przykład swoje zaplecze i to, jak powstają ich dania na Instagramie, w ogóle w social mediach. Że modnym się stało pokazywanie w social mediach kulis pracy w gastro, ale też jak wszedł, to pamiętam, że była bardzo duża dyskusja o zarządzaniu w gastronomii, właśnie o zmęczeniu ludzi w gastro tym, jak wygląda i się zachowuje taki stereotypowy szef kuchni z programu o gotowaniu. Te wulgaryzmy, taki, wiecie, ten taki autorytarny, drący japę, chłop wyśmiewający młodszych od siebie, nieznoszący sprzeciwu, taki, co tam uważa, że no właśnie tak ma wyglądać praca w gastronomii i że się po prostu trzeba do niej nadawać i że jak ktoś nie lubi, jak się na niego drze mordę, to się nie nadaje, nie? Także serial zamieszał jakiś czas temu. Pierwszy sezon dostał 10 nagród Emmy. Drugi sezon pobił własny rekord i zdobył 11 nagród. Także jeśli nie oglądaliście, to zachęcam, bo cały sezon piąty już jest dostępny do oglądania w Disney+. I jeśli oglądanie serialu, w którym w kółko robią jedzonko w stylu fine dining, to jeśli to uruchomi wam ślinianki, no to doskonale się składa, bo będziecie mogli iść i zjeść. Bo Disney Plus i Bibi's Cafe and Bar w Warszawie łączą siły i od 3 do 31 lipca zapraszają do świata zainspirowanego serialem i tym fine diningiem. I zmieni się wystrój lokalu, znajdziecie tam też smaczki nawiązujące do kultowych elementów tego serialu i będzie karta menu limited edition w piątki, soboty i niedzielę. I do każdego śniadania i dania, albo dania głównego, dostaniecie deser inspirowany The Bear z charakterystyczną nutą gruszki, kochani. Spisuję to sobie i muszę przełykać ślinę. A ta nuta gruszki jest nawiązaniem do jednego z ikonicznych momentów serialu. Także jeśli znacie jakiegoś fana, to nie wiem, czy da się być lepszym przyjacielem albo partnerką, czy partnerem, niż zabrać kogoś na takie serialowe, wiecie, zanurzenie smaku. Więc piąty sezon The Bear do oglądania już dostępny w Disney+, a teraz oda do gastronomów moja. Zacznijmy od tego, że istnienie i w ogóle funkcjonowanie jakiejkolwiek restauracji opiera się na kilku filarach i jak tylko zabraknie jednego z nich, albo któryś nie domaga, któregoś brakuje, to się wszyscy pienią. I wtedy restauracja może się, słuchajcie, już zamykać. Jak rzucałam pracę w reklamie w 2017 roku, to rzuciłam ją z dwóch powodów. Z kilku powodów, okej? Ale po pierwsze, byłam sfrustrowana, że wymyślam rzeczy, poświęcam swoją wyobraźnię, jakiś czas przed komputerem i z ludźmi i tak dalej, życiowy swój czas, żeby coś wymyślić i stworzyć, zaprojektować, a później się okazywało, że albo to klient nie ma na to pieniędzy, albo wyobraźni kurwa nie miał, albo chce po prostu nudną reklamę produktową jakiegoś tam samochodu, albo oferty banku. No i fajnie było mu posłuchać jakichś niestandardowych marzeń kreatywnych 25-latki, ale no teraz tabelki, no i się nic nie będzie zgadzało w tabelce. No a druga rzecz, która mnie wkurwiała, to, że czułam, że jeśli ja nie przyjdę do pracy, jeśli w jednym momencie, po prostu nagle, ktoś pstryknie palcami i do pracy nie stawią się wszystkie agencje reklamowe świata. Wszyscy designerzy, art dyrektorzy, wszyscy kreatywni, akanci, producenci, kierownicy produkcji i tak dalej, to po prostu, jeśli oni nie przyjdą, to nie powstaną żadne reklamy i się kurwa nic nie stanie. Nikt się nie zorientuje, że ktoś zniknął. Nie będzie żadnej różnicy. A nawet parę osób odetchnęłoby z ulgą. Tak mnie to męczyło. Tak mnie to wyobrażenie gniotło, że moja praca do niczego się nie nadaje, że ja tak nie służę niczemu, że nie umiałam znaleźć jakoś. Wtedy jeszcze myślałam chyba, że praca musi być odzwierciedleniem jakimś czegoś, że praca, nie wiem, chyba uległam temu, że może swoją pracę trzeba kochać albo coś takiego. Gdzie już teraz w to nie wierzę, bo już po prostu wiem, że praca to praca i zarabia się w niej pieniądze, a życie jest poza pracą, praca nas nie musi definiować. Ale wtedy, mając te 25 lat, no to chyba bardzo poszukiwałam tej swojej takiej definicji, no i nie chciałam, żeby praca taka, która mnie ograniczała, gdzieś tam, wiecie, definiowała całe moje życie i mnie. No i myślałam, że ta zasada nie mogłaby się tyczyć innych zawodów, które uważałam za ważniejsze. Na przykład, gdyby wszyscy kierowcy autobusów nie przyszli rano do pracy, no to przecież by była po prostu katastrofa. Uczniowie by nie dojechali do szkół, ludzie do pracy, ktoś by nie dojechał na lotnisko, na swój samolot, na ślub kuzyna i ten kuzyn by się zapłakał, bo nie doręczono by mu jego obrączek. Nie wiem, no albo gdyby wszyscy pracownicy, wiecie, co wywożą śmieci, nie przyszli, no to byśmy tonęli w śmieciach, zresztą to się zdarza przecież, tak, bo wielokrotnie są strajki w różnych europejskich miastach latem, gdzie po prostu nie da się zwiedzać, bo te wszystkie śmieci, tam szczury latają i tak dalej. Było wiele takich sytuacji, więc czułam się po prostu tak, wiecie, że moja praca się po prostu do niczego jest niepotrzebna. I myślałam o tych wszystkich pracach, które są po prostu ważniejsze. No i jakby teraz, co wiecie, już minęło, zmieniłam już trochę zdanie, nie? Bo minęło już prawie 10 lat i teraz na przykład pracuję w rozrywce. I no też, no jak się w niedzielę nie pojawi odcinek podcastu, no to czy coś się stanie, czy ktoś umrze? No niby nic, tak? No ktoś, jak zamknę podcast, czy coś się będzie, stanie się komuś, czy świat się zatrzyma? No nie, no ktoś będzie sprzątał sobie kibel do innego głosu, a ktoś inny w samolocie sobie puści audiobooka zamiast mojego odcinka. No ale jednocześnie wiem, że moje podcasty coś komuś kiedyś dały. No z jakiegoś powodu tego słuchacie, tak? Teraz nawet. Komuś pomogły, jak miał depresję, bo mi napisał. Jeszcze innej osobie poprawiały humor w trudny dzień, po rozstaniu. A jeszcze ktoś ma rutynę biegową, na przykład do moich nagrań. I dzięki temu jest w stanie przebiec coś tam, bo, a tak to nienawidzi biegać, nie? I dzięki temu jest w stanie uprawiać sport. Więc jak nie wrzucam odcinka, to no to jest na pewno ktoś wkurwiony, bo czekał, no i pisze do mnie wiadomość, kiedy to będzie nowy odcinek. Więc jak pracowałam jako kreatywna i rzucałam tę robotę, to sobie pomyślałam, serio, ja wolę pracować w gastro, bo tam przynajmniej ktoś na nas czeka. Ktoś głodny, nie? Głodny i zły wchodzi do swojej ulubionej knajpy, zjada to, co ja mu ugotuję i tym samym zmieniam doświadczenie całego jego dnia. Ktoś się po prostu na przykład z głodu pokłócił z dziewczyną, bo już był zdenerwowany. Ja gotuję, kelner przynosi, on je, dochodzi do przeprosin, pocałunków. Cały świat błyszczy milionem barw. Tak widzę, sektor gastronomiczny. To jest trochę jak pójście do lekarza i wyjście po prostu z trafną diagnozą. Satysfakcja, uśmiech na twarzy. No, kiedy zjem coś tak pysznego, że mam łzy w oczach, a ja tak przeżywam jedzenie, to proszę kelnerkę lub kelnera, żeby poszli do kuchni i powiedzieli ekipie kucharskiej, że odmienili mi dzień i że jestem przewdzięczna, bo doceniam i wiem, jaka to praca i wiem, czego wymaga i dlatego uważam, że każdy jeden człowiek powinien przez tydzień zamiast jakiejś służby wojskowej odjebać tydzień służby kuchennej w różnych punktach gastronomicznych, żeby docenić naszych cichych bohaterów, którzy są za drzwiami kuchni. Więc po pierwsze, hołd dla zmywaka. Wyobraźcie sobie, że jednego dnia nie przychodzą do restauracji pracownicy zmywaka. I praca każdej ze stacji w kuchni jest wtedy no, trudniejsza, albo czasami też niemożliwa. I niby każdego da się niby podmienić, nie? Tak się mówi, że nikt nie jest niezastąpiony. Niby każdy jest do wyręczenia. Ludzie niby nie są tam niezastąpieni i bla, bla. Ale wiecie, kogo brakuje najbardziej, kiedy praca wrze, ludzi w knajpie jest nagle więcej niż kosmków jelitowych w jelicie zdrowego człowieka i stale wyskakują nowe zamówienia. Więc wtedy wszystko, cała płynność roboty nie byłaby taka sama, gdyby nie osoby na zmywaku. To jest jedna z najpotrzebniejszych prac w całej całej branży kulinarnej. Jeśli wam się wydaje, że to może robić każdy, to jesteście w błędzie. Żeby być świetną osobą na zmywaku, to trzeba mieć kilka niezbędnych cech. Po pierwsze, trzeba pamiętać, co gdzie leży i odkładać wszystko na swoje miejsce. Nie każdy to robi i nie każdy to umie. Czyli należy być skupionym i skrupulatnym, bo w ruchliwej restauracji, jak jest zapierdol na maksa, to nie ma nic gorszego niż sytuacja, w której na przykład, no, niestety, ktoś przychodzi w pierwszy dzień i on jeszcze nie wie, nie ma jeszcze systemu, nie wie, gdzie powinien coś kłaść. No i to już utrudnia, destabilizuje całą pracę. Albo co jeżeli, nie ma nic też gorszego niż sytuacja, jak coś jest położone w taki sposób, że jeden niewłaściwy ruch i cała konstrukcja runie. Jakby osoba na zmywaku jest najpotrzebniejsza, żeby jeden krótki ruch ręki nas dzielił od chwycenia za konkretny rondel albo za konkretny talerz i żeby ten talerz był czysty, domyty, wysuszony, żebyśmy mogli złapać za konkretny nóż. I jeśli się pracuje w bardzo ruchliwej knajpie o wysokich ocenach, to każda minuta ma znaczenie, tak? I gdyby osoba, która komponuje jedzenie do wydania, miała jednocześnie biegać, wstawiać zmywarkę, później wyciągać rzeczy parujące i kapiące, odstawiać je na swoje miejsce, to nikt by nie dostawał ciepłego posiłku. Byłam kilka razy w sytuacji, kiedy no, sama byłam i kucharzem, i zmywakiem, w weekend, w jakieś święto narodowe. Koszmarne to było, bo chłopak, z którym pracowaliśmy, się rozchorował w trakcie pracy, no i poszedł do domu. No i był na samym początku. Natomiast później, kiedy już się zaczął młyn, no to już się czuł coraz gorzej, był zielony na twarzy, więc jakby no, musiał iść do domu. I pamiętam ten dzień dokładnie. Pamiętam nawet, co jadłam na lunch wtedy, bo jadłam go na stojąco i było to jajko na twardo z takim sosem do sałatki nicejskiej i liście sałaty zagryzane ręką. I pamiętam też dzień, w którym, w innej knajpie, na zmywaku musiał stanąć właściciel knajpy, który przyjechał i był w, normalnie, był, słuchajcie, w swoich ubraniach weekendowych. Po prostu był w koszuli takiej, wiecie, koszuli, był ze znajomymi na mieście, musiał przyjechać, podnieść po prostu te rękawy i zapierdalać w swojej restauracji na zmywaku, bo nie miał kogo tam wstawić. Była też sytuacja, kiedy na zmywaku był właściciel knajpy, który był jednocześnie szefem kuchni, no i jak to rzutowało na płynność pracy. I on nie miał tego skilla, tamten pierwszy, który nie pracował w kuchni, nie miał swojego systemu, nie potrafił przewidywać, czego zaczyna brakować, jaki jest priorytet, co należy umyć najpierw. I bo żeby też trzeba pamiętać, że żeby być dobrym w zmywaniu, to trzeba mieć swój system. To nie jest byle jaka praca, to się może komuś wydawać, że tam ktoś pracował na zmywaku. Gówno wiecie o zmywaku w takim razie. Naprawdę za mało doceniane ogniwo działania restauracji, które przecież gdyby nie istniało, to knajpa byłaby fatalna. Duże ryzyko pomyłek, zbyt wolne wydawanie posiłków, poprzypalane albo niedogotowane. Chwalmy i doceniajmy sprawny zmywak. Chwalmy ludzi, którzy nie wstawiają kurwa noży do zmywarki. Którzy pamiętają, że ostrze od blendera trzeba mieć ręcznie. Jak myślę o zmywarce w knajpie, to ja jestem w stanie, słuchajcie, zamknąć oczy i powrócić do tego dźwięku. Tego dźwięku zamykania klapy i to takie, że zamyka się klapę. Klapa jest bzzz, i jak ona zaczyna myć. Jestem w stanie odtworzyć cały program mycia w swojej głowie. Zmywarka w knajpie to jest coś zupełnie innego niż ta domowa, kochani, bo wiem, że nie wszyscy mają z niej doświadczenie, więc wam powiem. To jest cały taki system, prawie takie stanowisko pracy, system jak w myjni samochodowej. Kocham to, że jest mega głęboki zlew z długim, elastycznym wężem do opłukiwania, z takim, że można tak nacisnąć i on tak psst, tak mocniej wtedy lecieć, super ta woda. I specjalne w kształcie kwadratu, takie plastikowe ramy, takie wkłady do zmywarki. Nie wiem jak inni, ale ja miałam ze trzy swoje ulubione ramki i używałam tylko ich. Pamiętam je do dziś. I wstawia się na te ramki, na metalowy fragment zlewu je wstawia, opłukane naczynia, umiejscawia się w niej. Później następuje kolejne opłukanie tych naczyń tym elastycznym wężem, najlepiej. A później przesunięcie tej kapiącej, ciężkiej masy naczyń, tej konstrukcji do środka. Zmywarka zamyka się. I otwiera w chuj wygodnie, bo do góry jest podnoszona i do dołu. Jest świetnie, jest niesamowicie, to jest powerful tool. Ma strasznie dużo mocy. Nie wiem, jaka prędkość jest tam w środku i jaką osiąga ta woda, która tam myje od środka te naczynia, ale to jest jak wybuch gejzera. Tak zresztą można się poczuć, kiedy podnosimy do góry komorę, bo ta para po prostu nas... O Jezus, no nie ma lepsza parówka na twarz, chyba nie istnieje. No i wystrzeliwuje wtedy ta para. Jak jedna porcja naczyń jest już w zmywarce i słyszymy, że ona tam... buzuje, no to najpewniej przyjeżdża już z sali kilka albo jakieś kilkanaście brudów. No i trzeba roznieść i wytrzeć też to, co cię nie odparowało i co zostało właśnie wyjęte. I jest takie gorące, wspaniałe, kocham to. Marzenie, uwielbiam. Brawa dla wszystkich zmywających. Gdyby nie wy, dziś nikt by nie zjadł w knajpie nic na czystym talerzu. Także brawo. Drugi pokłon dla, jak wiecie, nie ma tu hierarchii, tak, w tym, co ja wymieniam, bo każdy jest potrzebny. Po prostu drugie ogniwo, jakie mi przyszło do głowy, o którym pomyślałam, to pokłony dla osób robiących prep. Tu też pracowałam na tej stacji, czyli dla osób, które zaczynają jeszcze zanim się knajpa otworzy i zanim się zacznie serwis. Czyli kroją rzeczy na później, przygotowują 10 kilo jakiejś piórka krojonej cebuli, sprawdzają, czy wszystko już zamarynowane jest na kolejny dzień i pocięte, gotują zupę dnia, czy tam danie dnia, żeby już było, jak my przyjdziemy, to żeby było gotowe. Czasem robią i na przykład idą do domu, bo to jest ich robota, a czasem robią od rana i zostają do samego końca, dokładając przygotowywane składniki szefom kuchni, którzy z nich komponują. Także oni się zajmują krojeniem i podstawianiem im, uzupełnianiem ich pudełek. O, może tak. Tak też pracowałam i to była moja chyba ulubiona praca, bo stres był o wiele niższy niż praca na wydawce. Wiedziałam, ile i czego mam zrobić. Nic mnie nie mogło zaskoczyć. No ale wiadomo, też zarobki jako suszef były też niższe jako prep, więc tam niż tam na wydawce. Także miało to swoje plusy i minusy. pokłon dla wszystkich prepersów, dla wszystkich z was. Bez was chuja, nie działałaby ta restauracja. Nikt by nie dał rady jednocześnie obrabiać ryb, mięsa i gotować, i komponować talerz, i wydawać, nie kończąc z załamaniem nerwowym. Przychodzicie jako pierwsi, dbacie o spiżarnię, jakby ich porównać was do zwierzątka, to byście byli tą małą, słodką taką nornicą, która chomikuje i porządkuje zapasy i wie, czego potrzeba, żeby przetrwać i ile, i nikt tak nie kroi pięknie jak wy. Jesteście po prostu odpowiednikiem scenografów w teatrze, tym cichym tłem, cieniem pracującym w pokorze. Nie rzucacie się w oczy, a ten efekt bez was by niczego nie było. Chwała wam i pokłony. Jak byłam bardzo aktywna w kuchni, to ja byłam bardzo dobra w prep, bo ja lubię pracę policzalną i lubię pracę mierzalną, więc jak byłam w korpo, to nienawidziłam tego, że bywały dni, gdzie w zasadzie nie mogłam powiedzieć, co ja zrobiłam, nie? Że przecież cały dzień coś robiłam i byłam w pracy, ale nie mogłam powiedzieć, co zostało ukończone. Wszystko było jakieś chlapnięto, liźnięte, a nie było nic, co mogłam powiedzieć. To zrobiłam, ta zrobiłam i zajęło mi to tyle i tyle czasu. A w kuchni doskonale wiedziałam, ile, o której mam to zrobić i jak, więc miałam listę rzeczy do zrobienia i mogłam je skreślać, niezależnie od nikogo. A jednocześnie wiedziałam, że bez mojej pracy inna osoba swojej nie będzie mogła zrobić. Więc mi to dawało takie połączenie pracy samotniczej, gdzie sobie mogłam słuchać muzyczki sobie na słuchawkach, z pracą w służbie innej osoby. Więc najbardziej lubiłam, uwaga, przygotowywać sobie rzeczy do składania deserów. Bo byłam też na stanowisku deserowym, gdzie na przykład był rabarbar pod kruszonką z takim dojebanym sosem cytrynowym, takim bardziej puddingiem cytrynowym i jeszcze to było podpalane z taką bezą na górze. No więc musiałam przyjść do pracy, no i sobie oszacować, ile danego tygodnia sprzedamy tych deserów, więc ile muszę zrobić sobie bezy na zapas, ile masy do sernika, ile rozmrozić rabarbaru, ile ugotować tego budyniu cytrynowego i na kiedy. Bo on też może przecież, tam nie wiem, 2 dni chyba mógł być, zanim się kończył. Nie kończył, tylko psuł. No i upiec tę kruszonkę do posypywania, no i tak dalej. I to było moje ulubione miejsce, bo oznaczało codzienne jedzenie tego. Bo codziennie musiałam spróbować troszkę kruszonki. Codziennie musiałam przetestować bezę, codziennie ugotować dżemik z borówek arktycznych. I to była moja ulubiona stacja, bo szykowałam sama sobie, a moje najmniej ulubione przygotowywania to było filetowanie ryb, czyszczenie langustynek z gówna i z piachu i takie po prostu uzupełnianie zapasów, tam krojenie warzyw, nie? I lubiłam też piec rano chleb, kochałam piec chleby do zup. Kroić je ładnie. Lubiłam wymieniać olej z frytury, bo to też było satysfakcjonujące, jak tak było widać, że takie czyściutkie jest nowe. I wiecie, co jeszcze robiłam? Przyjmowanie dostaw i porządkowanie ich. Czyli uzupełnianie przypraw, ustawianie puszek na swoje miejsca, czyszczenie chłodni. Ja wiem, że to jest specyficzna rozrywka, ale ja to lubiłam robić. Kochałam ustalać konstrukcję ułożenia rzeczy i systemy ich ułożenia i kochałam, jak przyjeżdżało nowe zamówienie. Jak mi to generowało, to mi taką jakąś dopaminę dawało, jak odbieranie, nie wiem, paczki swojej zamówionej z paczkomatu albo coś, że miałam swoich ulubionych panów dostawców, już się znaliśmy z imienia i można było czasami dostać gratisy od firmy. Kiedyś miałam pana Polaka dostawcę warzyw, słuchajcie, i otrzymałam czekoladkę z okazji Dnia Kobiet Polskiego. Tylko ja. Bo to był Polski Dzień Kobiet i nikt inny nie dostał. No i jak przychodziła dostawa, to trzeba było odpierdolić aktywność fizyczną. Jakby praca w kuchni to było siedzenie na dupie, tak? Nosić wielkie kilkulitrowe pomidory w puszce, setki piersi z kurczaka, później coś, o czym każdy z was teraz by sekretnie marzył w upały, czyli stać w chłodni i porządkować dostawę w chłodni. Mi się w ogóle chłodnia w pracy w kuchni też kojarzyła z jakąś szybką śmiercią. Jakieś fantazje miałam o tym, że na pewno się zamknę tam i umrę, mimo istnienia przycisku awaryjnego, bo się zdarzało, że na przykład, nie wiem, zaczynałam pracę o 7:00 i byłam w kuchni sama przed wszystkimi i miałam autentycznie psychozę, że się kiedyś w niej zatrzasnę i przycisk nie będzie działał czy coś. Także teraz każdy z was by chciał taką dostawę do chłodni wnosić, nikt by nie narzekał, że zimno. Brawa dla wszystkich silnych bab i wszystkich chłopów, którzy niczym strongmeni i strongmenki, albo jak mówi moja córka, strongmeni, noszą ciężkie słoje i puszki i tony warzyw na zaplecze, a później je układają, Oczywiście to nie jest relaksik jak gra na Nintendo, żeby rozpakować kartony z przeprowadzki do małych, mikrosieńkich pomieszczeń, tylko to jest walka z czasem, kurwa. Nie zapominajmy, że są jeszcze inne rzeczy do zrobienia i to się robi w międzyczasie. Szef kuchni, kochani. Pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich szefów kuchni. Bez was niczego by nie było. Nie byłoby też na przykład nerwów i stresu i uzależnienia od nikotyny. Nie no, żartuję. Ja zawsze trafiałam dobrze, ale bycie szefem kuchni z prawdziwego zdarzenia, kochani, to jest też nie praca dla każdego, bo trzeba mieć naprawdę mnóstwo umiejętności, o których się nie myśli. Jak ja sobie, ja nie wiem, jak ja sobie ujebałam w głowie, tak ujebałam, bo to była nieprzemyślana decyzja, że ja wstanę z fotela w korpo na prostej 51 i pójdę pracować do gastro, bo co w tym może być trudnego? Przecież ja umiem gotować. Robię to od liceum. No to kochani, jak już mówiłam te parę lat wstecz, nic bardziej mylnego. No praca w kuchni to jest obrabianie 50 procesów myślowych naraz. To jest zarządzanie czasem na poziomie, nie wiem, jakimś, to jest jakaś, jak gra w parku rozrywki, gdzie z dziur wyskakują takie głowy chomików i trzeba w każdą taką głowę walnąć młotem i żadnej nie pominąć. Trzeba wiele rzeczy robić na autopilocie, ale jednocześnie poświęcać swoje pełne skupienie na coś innego, czego nie można spierdolić. Praca na wydawce to jest praca pod presją czasu i kompletowanie wszystkiego, dopilnowywanie, żeby każdy, kto coś ci miał dać, wyjął to na czas i żeby to było dobrze zrobione. I to wszystko jeszcze, żeby podkreślić złożoność tego procesu, najczęściej w pocie, gorącu, skwierczeniu oleju, hałasie po prostu straszliwym, bo i czasem słychać zmywarkę i właśnie to tam palenie się czegoś, buczenie, pierdolenie czyjeś pod nosem. Ja to wspominam jako codzienną wizytę w parku rozrywki. Tylko niczego się nie wygrywa, tylko pot leci pod cycami. Szef kuchni to ma w ogóle, mam wrażenie, najgorszą robotę, bo finalnie nie dość, że on ma swoją część pracy do wykonania, to jeszcze odpowiada za całą resztę ekipy. I to, czy oni dobrze zrobią swoje stacje, więc nie dość, że kontroluje siebie, ale też wszystkich innych. Często też odpowiada za zamówienia, więc jeszcze po zamknięciu knajpy musi zobaczyć, ile czego zeszło, co trzeba zamówić do konkretnej godziny, żeby następnego dnia doręczono to na czas. No i szef kuchni też odpowiada za wszystkie przypały, czyli godzinę przed zmianą ktoś dostaje jelitówki, albo się mu dziecko rozchoruje, albo jakiś tam w trakcie jakiegoś największego młynu w robocie. Kiedyś jak pracowałam w swojej przedostatniej knajpie naprzeciwko kościoła Hallgrimskirkia, taki ten czarny domek, taka knajpka w czarnym domku z trawą na dachu. Nazywa się Rock. No i typ sobie oblał gorącym olejem dwa palce całe i musiał przerwać pracę w środku zmiany, no więc szef kuchni musiał nagle rozwiązać ten problem. Tu się dzieje catering, bo jakaś firma sobie zrobiła rezerwację na konkretną godzinę na 25 osób, a ty nie dość, że musisz wydać wszystko jak należy na czas, to jeszcze zarządzić wypadkiem, bo trzeba nie dość, że się zaopiekować tutaj stanem tej rannej osoby, bo to poparzenie naprawdę wyglądało bardzo źle, to jeszcze znaleźć na niej zastępstwo, no bo serwis musi się toczyć dalej, a jak nie zastępstwo, to zapierdalać za nią. To nie są miętcy gracze. To nie są ciamajdy, kochani. Chciałam użyć słowa ciamajda, słuchajcie, ze dwa tygodnie. I w końcu mi się udało. Kocham słowo ciamajda. Więc szefowa albo szef kuchni muszą mieć dużo cech, których nie mam ja. I nie ma się, jak się tylko, nie wiem, wiecie, kochani, gotuje w domu. To jest łatanie dziur po innych ludziach, poprawianie po nich, branie odpowiedzialności na siebie, frustrowanie się, ale jednocześnie nie znam szefa kuchni, który by powiedział, że nienawidzi swojej pracy. To się chyba nie zdarza. To nie wiem, czy to jest jakieś uzależnienie od takiej adrenaliny. Nie wiem, ale przypomnę wam mojego wspaniałego szefa Kelego, który urządzał sobie coś, co nazywał actu tactu moment. I ten actu tactu moment to było remedium na jego załamania nerwowe, które następowały co jakiś czas. On miał jednocześnie knajpę, którą miał, jakby był właścicielem, zarządzał nią, w której też sam pracował i nie mogę mu odmówić talentu do bycia dobrym szefem. To jest jedna z najfajniejszych osób, jaką poznałam w życiu. Jak Boga kocham. Nikt mnie tak dobrze nie traktował w pracy chyba. I on jednocześnie miał życie rodzinne, więc i był takim zaangażowanym rodzicem, więc jak tak żonglował swoim życiem, że miał chyba dwie małe córki, żonę i się nimi, w sensie nie żoną, ale się zajmował tymi dziećmi w ciągu dnia, żeby jego żona mogła pracować w ciągu dnia, a on sam wieczorami przychodził nam pomagać, jak był zapierdol. No i wszystko robił. Pomagał na zmywaku, robił właśnie prep, zmieniał nas, żebyśmy mogli my wyjść na przerwę. Kupował nam papierosy, bo to był jeszcze czas, że się paliło, kochani, prawdziwe papierosy i się miało 25 lat i wtedy jeszcze nie było w ogóle to problemem i nikt się nie bał nowotworów, bo jak się ma 25 lat, to jest się przecież nieśmiertelnym. I robił wszystko to, a jeszcze można z nim było podczas pracy pożartować, pomagał przy zamknięciu sprzątać, był ciekawy każdego z nas, każdego z pracowników, doradzał na złamane serce, raz się pomógł przeprowadzić komuś swoim dostawczakiem, potrafił po zamknięciu knajpy o 23, wiedząc, że ja już nie mam autobusu, odwieźć mnie, mimo że nie miał po drodze, żebym nie musiała brać taksówki i płacić za to dużo pieniędzy. Świetny człowiek. No i jego akt to taktu moment, to była jego tajemnica, w którą mnie, no właśnie, wtajemniczył, że jak już miał wszystkiego dosyć i był zajechany jak wół, wymęczony, sfrustrowany, to jechał do takiego drive-thru najpodlejszego u nas z hamburgerami, z widokiem na ocean. Podjeżdżał, kupował sobie burgera, kole i frytki, jadł to wszystko i płakał. I to było jak rytuał oczyszczający, taka filmowa scena. Raz mnie zabrał na taki właśnie aktu taktu moment, bo to właśnie w tamtej restauracji po raz pierwszy na Islandii zachorowałam na depresję i Kelly mi życie uratował. Już jak któregoś dnia się stawiłam w pracy i byłam kompletnym duchem w ogóle i się popłakałam z wyczerpania, bo już, no już doszło do tego, że fizycznie nie miałam siły stać, to on mi powiedział, słuchaj, idź, ja cię zastąpię. Tam idziesz 10 minut w dół uliczki i tam jest emergency psychiatryczne. I masz tam powiedzieć, że potrzebujesz pomocy. I nic się nie martw, my sobie bez ciebie poradzimy, musisz iść na L4 i wyzdrowieć. I poszłam. I tak dostałam pomoc i dlatego żyję. Więc szef kuchni to nie musi być nigdy i zawsze taki skurwysyn, co się drze na wszystkich dookoła i jest jak Gordon Ramsay albo, nie wiem, drąca się i rzucająca rzeczami Magda Gessler. To szkodzi branży kulinarnej w ogóle. To pozwalanie na to, żeby ktoś na kogoś się darł w jakiejkolwiek pracy i traktował go jak gówno, bo taka jest branża i jest jakaś tam hierarchia i że jest taki jest chrzest bojowy, to jest jakieś, nie wiem, nieporozumienie. Ja kumam, że może niektórzy szefowie kuchni mają wrażenie, że ich praca to jest jakieś, nie wiem, że od tego ich całe życie zależy. I wiem, że są knajpy, w których praca to jest marzenie dla osób interesujących się kulinariami i mających jakąś, wiecie, wizję swojej drogi zawodowej. Ale serio, no nie wiem, czy cokolwiek jest ważniejsze od zdrowia psychicznego i szacunku do drugiego człowieka. Mnie te wszystkie show kulinarne, gdzie ludzie innych źle traktują, strasznie mnie złoszczą, mam takie od razu uczucie, że mi kortyzol skacze, a mnie tam nawet nie ma i to nawet nie na mnie się krzyczy. Nie trafiłam nigdy na jakiegoś szefa potwora, trafiłam tylko na menadżerkę restauracji, która była po prostu ksenofobką i traktowała mnie z góry i źle, bo byłam Polką, a tak to zawsze trafiałam na fajnych ludzi, no. Także brawa dla fajnych szefów kuchni, brawo, że umiecie robić tyle rzeczy naraz, że się uczycie, że wymyślacie, że wasza pamięć operacyjna jest niczym najszybszy procesor. Na bank jesteście zajebiści we wszystkie gry wymagające refleksu i cela. Macie kompletnie inną regulację temperatury niż przeciętny człowiek i się niczego nie boicie. Kobiety szefowe kuchni mają jeszcze jednego skilla. Są w stanie się przebijać przez zajebiście ciężki do przebicia w szkołach kulinarnych nadal sufit. Bo niby mamy 2026 rok, a nadal kobiety są często traktowane w kuchni jak te gorsze, słabsze, jakoś fizycznie niedopasowane do tej pracy. Przynajmniej rozmawiając z paroma szefowymi kuchni, często no, one stawiają po prostu na budowanie swoich kobiecych zespołów, bo już się napracowały z mężczyznami i nie chcą na przykład już takich zespołów mieszanych budować. Ja sama miałam kilka nieprzyjemnych docinek, albo takich, no nie wiem, takiego dosrania, że poprosiłam o pomoc na przykład w przeniesieniu jakiegoś dużego garnka tam na 50 litrów pełnego zupy krabowej, gdzie myślę, że to nawet, nie wiem, no przeciętny koleś by potrzebował pomocy, żeby coś takiego wrzącego przenieść. Słyszałam też sporo historii o dyskryminacji w kuchni i co wam mogę powiedzieć, no szapoba dla wszystkich osób, które umieją działać na takim stanowisku i się uczą i płacą za szkoły kucharskie słynne, różne i wynajmują jakiś mały pokoik pod schodami, żeby móc opłacić czesne w tych wszystkich wspaniałych szkołach i to właśnie dlatego, żebyśmy my głodni mogli iść i zjeść coś pysznego, co się rozleje nam po podniebieniu i nam otuli brzuszek swym fantastycznym smakiem. No i co wam jeszcze powiem? Czego się boję? Kuchnia to jest miejsce, w którym zawsze będzie ktoś potrzebny, nie? I zawsze będą ludzie musieli jeść. Zawsze będą trendy kulinarne i po prostu zawsze będziemy się stołować poza domem z odświętnych okazji i w podróży i tak dalej. Ale martwię się o to, co obecnie się dzieje w gastro z obsługą kelnerską, bo jak byłam teraz ostatnio w tym Paryżu, to coraz więcej widziałam w knajpach takiego modelu, jak był, nie wiem, czy pamiętacie, w pandemii, że menu jest po zeskanowaniu kodu QR, kurwa. Czemu? Po co ktoś to wymyślił? Po co? I że przez to, po zeskanowaniu kodu, przez tę stronkę się zamawia, zamówienie trafia do kuchni od razu, tam im wyskakuje się, drukuje czy coś i płaci się też przez ten kod QR i nawet napiwek się daje, można dać tym kodem QR. I moje pytanie brzmi, czy wy to lubicie? Czy wam się to podoba? Bo przecież pójście do knajpy to jest cały experience, doświadczenie wielowątkowe. To, co sprawia, że nam się gdzieś podoba, to nie tylko jedzenie, ale też wystrój, to jest światło, to jest muzyka, ale też obsługa. Ile razy się gdzieś idzie, idzie się i ma być przyjemnie, ale jest niemiła obsługa, no to się czujemy, jakbyśmy byli intruzami i robili komuś problem, że w ogóle przyszliśmy coś zamówić. Ale czasem to właśnie obsługa sprawia, że do jakiegoś miejsca się chce wracać. My jesteśmy ludźmi stadnymi, istotami stadnymi, ludźmi. My chcemy ze sobą rozmawiać i patrzeć na siebie prosto w oczy, w ograniczonych ilościach, jakby te interakcje. Ale chcemy, żeby nam ktoś odpowiedział, czy coś jest nam pyszne. A teraz idziemy w stronę pozbawienia chodzenia do knajp tego czynnika ludzkiego, który często właśnie wyróżnia dane miejsce na tle innych. Że przyjść do knajpy i klikać w telefonie menu, zamiast się zająć rozmową z drugim człowiekiem na ekranie, przed twarzą jakby z telefonem siedzieć, no to jest przykre. Jeśli prace obsługi klienta przejmują boty, jeśli hotele przestają mieć recepcję, sklepy mają już czasem tylko jedną kasę czynną, a reszta to są te, wiecie, kasy samoobsługowe, to gdzie my będziemy na starość rozmawiać z innymi ludźmi? W takim tempie sami się pozbawiamy pracy, sami się jakoś na to godzimy w tym systemie, jakby wygoda wygodą. No ale jak tak dalej pójdzie, to pójście do restauracji nie będzie się niczym różniło od zamawiania jedzenia na wynos. Miałam w ogóle takie myśli kiedyś, że skoro są już samoobsługowe recepcje w hotelach, samoobsługowe kasy w sklepach, no to oznacza, że to wykonujemy sami czyjąś pracę, jakby czyjś obowiązek, czyli zabieramy nie tylko komuś zawód, ale jeszcze nawet nie płacimy za to mniej. To jest ciekawe, bo sami skanując sobie produkty, czyli odciążając kolejkę, powinniśmy dostawać wręcz upust, nie? No bo wyręczamy osobę kasującą produkty manualnie, czyli szybciej jej praca idzie, nie dochodzi do jakichś nadmiernych kolejek, no ale nie ma upustu za to. Za samo wyręczanie się. Czy chodzenie do restauracji stanie się tańsze, bo nie będzie musiała nam, nie wiem, drukować menu? Albo zatrudniać kelnerów do zbierania zamówień, tylko do ich wydawania? A za ile miesięcy dojdzie do tego, że już po prostu będziemy w normalnych knajpach, w takich zwykłych knajpkach, chodzić po swoje zamówienie do okienka, jak w barze mlecznym? I gdzie będą pracować wszyscy ludzie, którzy chcą pracować na ileś tam procent etatu? Jakie prace zostaną niedługo dla studentów? Albo w ogóle jakie prace będą w usługach? To ciekawi mnie wasza perspektywa. A wracając do pracy w gastro, uważam, że to jest tak szczególny typ pracy, który wymaga tak wielu umiejętności, ale też wykształca w nas tak wiele nowych, różnych umiejętności, że może być czymś wspaniałym albo najgorszym czasem w karierze. Ja wspominam pracę w gastro jako wykurwiście fizycznie męczącą, bo wracałam spocona, bo było tam gorąco, śmierdząca byłam fryturą, z bolącymi plecami, bo podłoga była krzywa, krzywo wylana, więc też krzywo się stoi cały dzień na nogach. No i miałam wrażenie, że nie mam siły wydobyć z siebie ani jednego słowa więcej. Ale był to jeden z najciekawszych okresów mojego życia i nie zmieniłabym swojej decyzji. W sensie nadal uważam, że rzucenie reklamy i rzucenie się do kuchni, o której miałam znikome pojęcie, było dobrym posunięciem. Poznałam super ludzi, mam stamtąd mnóstwo świetnych wspomnień. Bardzo wiele się dowiedziałam o ludziach pracując w takim multikulturowym środowisku. Też bardzo dużo się dowiedziałam o różnych kulturach, o życiu w różnych krajach, o jakichś przyzwyczajeniach ludzi. Fajne to było. Jakby mam super wspomnienia, no i nauczyłam się gotować. zachowywać strukturę tego bezpiecznego, dobrze działającego stanowiska pracy, przez co jak w domu gotuję, no to jestem w stanie robić parę rzeczy naraz, gotować kilka dań naraz na przykład i nie robić rozpierdolu. A nie każdy to potrafi, kochani. Rozgotowałam kiedyś, pracując w knajpie, kilogram kaszy jaglanej na amen, bo się zajęłam czymś innym i zapomniałam. Poparzyłam sobie dłonie wrzątkiem i też gorącym olejem. Przecież ten, jak kiedyś robiłam we fryturze gorącej takie stripsy z mozzarelli gdzieś tam w którejś knajpie, to mi olej pstryknął do oka i musiałam jechać na SOR. I miałam tę wspaniałą przygodę, że pani ginekolog jakaś obsługiwała maszynę pani okulistki, bo pani okulistki o tej godzinie nie było. I przez telefon jedna drugiej mówiła bardzo profesjonalnie po islandzku, jak mi ma zbadać oko tą maszyną. Jakby było super. Nauczyłam się pracować pod presją czasu i wiedzieć, że to kurwa nie jest dla mnie. Pracę w gastro niektórzy traktują, no na przykład jako tylko przystanek na drodze zawodowej albo jakiś jej początek, a dla niektórych osób, które znam, to jest całe życie i ogromna pasja i w ogóle sobie nie wyobrażają siebie w żadnej innej robocie. Mimo tempa, no, mimo wymagań, mimo zmieniającego się rynku, mimo tego, że on jest zależny od tak wielu czynników i mimo też tego stresu i też często nogi im wchodzą w dupę i im plecy siadają, to oni nie chcą pracować nigdzie indziej i nie przejdą na emeryturę tak łatwo. Także uważam, że praca w kuchni bardzo dużo uczy. Nie nauczyłam się tylko, wiecie, no nie wiem, no, nauczyłam się bardzo dużo różnych technik gotowania, ale przede wszystkim nabrałam olbrzymiego szacunku do jedzenia i do pracy innych ludzi. I myślę, że gdybym sama nie doświadczyła przeskoku z takiej, wiecie, wygodnej pracy siedzącej na umowie o pracę, z przewidywalnością urlopową i taką zarobkową i to, że mogę się dogadać z szefem, żeby, nie wiem, iść na zjeść coś, nie? Kiedy mi się tylko zamarzy, że sama sobie mogę elastycznie dobierać jakoś tam na swój czas, no przeszłam do pracy fizycznej, nie? I że nie miałabym świadomości, jak trudno fizycznie i mentalnie ta praca potrafi być. I staram się też być jak najmniej uciążliwą klientką, nie wkurwiać nikogo w kuchni pracującego i zawsze zostawiać napiwki, doceniać możliwości jedzenia na mieście w ogóle. Ja mega to doceniam, bo u siebie no, nie mam tego za często. Plus jedzenie, nie dość, że jedzenie na Islandii na mieście jest chujowe, bo jest niesmaczne i po prostu Islandia ma fatalną kuchnię, to jest po prostu drogie. No i składam absolutnie hołd królewski wszystkim ludziom, dzięki którym dostaję jedzonko ciepłe po czasie, kiedy przychodzę gdzieś wygłodniała. Ludziom, dzięki którym też wiem, jak fantastyczne może być połączenie idealnego młodego, idealnie ugotowanego młodego ziemniaczka z koperkiem z ubitą fetą. Wznoszę ręce do nieba i wołam amen, myśląc o sobie z tamtego czasu, że ja też komuś na pewno zrobiłam chociaż raz taką kulinarną przyjemność, bo mu, nie wiem, zrobiłam fantastyczne crumble rabarbarowe i kto wie, czy on tego nie wspomina po wycieczce na Islandię, tak jak ja, przewspaniałego tiramisu, jakie zjadłam kiedyś na Majorce. W jakiejś dupie świata w ogóle, jakiejś knajpie ze zerem opinii w Google. Kto wie? Także niech ten odcinek będzie moim podziękowaniem, wyrazem ogromnego szacunku dla każdej osoby, dzięki którym knajpy, do których chodzę, funkcjonują. Od osoby, która wyciąga ze zmywarki czysty talerz, na którym ktoś później inny układa mi przygotowanie nawet przez kogoś innego jedzenie. I dziękuję też kelnerkom i kelnerom. Chrońmy ten zawód przed wymarciem, bo czasami jedzenie smakuje najpyszniej, jak się je dostanie jeszcze od miłej osoby. Także proszę, żebyście w komentarzu napisali najpyszniejsze danie, które wam zapadło w pamięć, gdzie, w jakiej knajpie i co i kiedy żądam tych informacji. Coś, co wspominacie do teraz. Tak jak ja to tiramisu, które prosiłam kelnerkę, żeby powiedziała w kuchni, że będę je pamiętać do końca życia. I mija, słuchajcie, jakieś 5 lat i ja je nadal pamiętam. I cieknie mi ślina na samą myśl o tym tiramisu. Także dziękuję wam i za gotowanie, i za przesłuchanie. Przypominam wam o serialu The Bear, który możecie już oglądać w Disney+. Przypominam o ich niestandardowej akcji w BB's Cafe and Bar w Warszawie, gdzie zjecie inspirowane serialem menu i deser z gruszką. No i życzę wam, żeby wasz kolejny posiłek w jakiejś restauracji smakował wybornie. Tu Okuniewska z nad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o odzie do gastronomii.